Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Witam serdecznie. Moim gościem jest senator Grzegorz Schetyna, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór, panie senatorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
O sprawach międzynarodowych porozmawiamy, bo dzieje się dużo i nie zawsze pozytywnie, ale zaczynamy od krajowego podwórka. Państwowa Komisja Wyborcza jest w zasadzie za, a nawet przeciw, tak można powiedzieć, dlatego że na pismo marszałka Hołowni w sprawie uruchomienia procedury objęcia mandatu przez kolejnych na liście mandatu po Mariuszu Kamińskim w zasadzie odpowiada, że no ona nie wszczyna, ale pokazuje, kto może być tym kolejnym posłem. W przypadku Macieja Wąsika uznaje, że w ogóle sprawa jest bezprzedmiotowa, dlatego że jest jasna decyzja Sądu Najwyższego. Przy czym z kolei strona koalicyjna nie uznaje, żeby to była decyzja Sądu Najwyższego, bo to jest ta izba, która jest nieuznawana. Przepraszam za ten długi wstęp, ale jak to się zaczyna wyjaśniać, to już robi się takie wielopoziomowe szachy. To jak to w zasadzie jest? Przegraliście ten spór o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, wygraliście. Wszyscy go chyba mają dosyć i chcą się z niego wycofać, łącznie z PiS-em.
Myślę, że tak, ale PKW chce umywa ręce, nie chce powiedzieć, kto jest następny do wzięcia mandatu zamiast Wąsika i Kamińskiego, żeby w ten sposób nie uznać oczywistego rozstrzygnięcia, że oni stracili mandaty.
No dobrze, to jakby pan miał powiedzieć, Mariusz Kamiński jest posłem, czy nie jest posłem?
Oczywiście nie jest.
A Maciej Wąsik?
Oczywiście nie jest.
No ale Sąd Najwyższy?
No, jedna z izb Sądu Najwyższego, złożona w całości z neosędziów,
uwzględniła jego odwołanie.
Tak jest, które nie powinno być złożone do tej konkretnej izby, nie powinno być przeniesione tam. Konstytucja mówi jasno, skazany prawomocnym wyrokiem traci mandat i tego się, znaczy czegoś musimy się trzymać. I uważam, że taki jest stan faktyczny. Oni nie są posłami.
Ale skoro nie są posłami i po wyroku przestali być posłami, to dlaczego marszałek Hołownia dopuścił ich do głosowania?
Przez te półtorej godziny głosowali, tak naprawdę nie mieli wtedy, kiedy ten wyrok został w drugiej instancji wydany, przestali być posłami, stracili prawo sprawowania
mandatu. Marszałek
Hołownia
popełnił błąd?
Myślę, że to było równolegle. I nikt nie wiedział, że ta sytuacja będzie miała takie następstwa.
No, pan był marszałkiem Sejmu, miałby pan przygotowany przycisk delayed, jeżeli chodzi o ich karty do głosowania?
To trochę inaczej. Pewnie zrobiłbym 30-minutową przerwę w głosowaniu, żeby zapoznać się z wyrokiem sądu i odczytać tę formułę, o której mówimy dzisiaj.
Zarzut wobec tego, jak to zostało rozegrane przez marszałka Hołownię, jest też taki, że on niepotrzebnie wysłał to do jednej izby Sądu Najwyższego, powinien iść przez biuro podawcze, zaczął sobie wybierać izby, tak nie powinien robić.
Tak, bo to Sąd Najwyższy powinien decydować, znaczy to wszystko powinno być według takiego szmelu, ale to nikt tego nie zakładał, nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji.
Jak się rozmawia z politykami PiS-u, to oni specjalnie nie kochają ani Macieja Wąsika, ani Mariusza Kamińskiego.
No tak, chociaż było widać było po wczorajszej frekwencji, którzy nie było ich zbyt wielu, tych, którzy chcieli wprowadzać.
No to jaki jest, ale dla was to też chyba przestaje być opłacalne, dla was szeroko rozumianego obozu rządzącego.
To podważa autorytet Sejmu na pewno, ale przede wszystkim tych, którzy robią taką zadymę. Znaczy chcą wprowadzić taki język do polskiej polityki. Polacy tego nie chcą. Nie chcą demonstracji, gwałtów, agresji. No chcą, żeby Sejm był poważny. Przynajmniej starał się być.
Poważne jest rozwiązywanie sporów konstytucyjnych za pomocą uchwał. Ma być uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
Ale na razie jeszcze jej nie ma. Rozmawiamy
to
o
dobrze,
tym,
że jej nie ma?
My się wydaje, musimy doprowadzić do zgody koalicyjnej, bo ważne jest, żeby koalicja powiedziała jednym głosem, w jaki sposób rozstrzygać te kwestie.
Jeden głos koalicji nie wystarczy do tego, żeby zmienić konstytucję. Są takie wezwania do tego, żeby zrobić reset konstytucyjny.
Ale też wie pan redaktor, że nie ma pełnej zgody w koalicji, żeby resetować konstytucję razem z PiS-em. Bo to nie jest kwestia jednej zmiany, jednego artykułu, tylko PiS chętnie by usiadł do tego stołu, żeby w ogóle wywracać
konstytucję. A usiadłby pan do okrągłego stołu z PiS-em?
Nie. nie teraz, nie dzisiaj, nie jutro, nie w tych dniach, w tych tygodniach i miesiącach, kiedy musimy zrealizować oczekiwania wyborców i nasze zobowiązania wyborcze. Musimy rozliczyć, pokazać tę patologię, do której doprowadził PiS i gruntownie to rozliczyć.
No, ale jak rządzić z wetującym prezydentem i z Trybunałem Konstytucyjnym, który za chwilę w ogóle was zdelegalizuje, jest taka teoria?
Chciałby na pewno. Konsekwentnie. Ja myślę, że tu trzeba być konsekwentnym, twardym i bardzo, bardzo takim starannym na pisaniu prawa i w przegłosowywaniu go. Rzeczywiście jest tak, że nie będzie łatwo omijać ustawy, czy zderzać się z prezydentem, który już zapowiedział, że wszystkie ustawy będą lądowały na biurku Julii Przyłębskiej. Tam będzie je kierował. Ale z drugiej strony kalendarz jest po naszej stronie. Ten trybunał, dzisiaj Trybunał Julii Przyłębskiej, znowu będzie Trybunałem Konstytucyjnym. Potrzebujemy na to trochę czasu i twardych decyzji.
No to skoro o konsekwencji mowa, dzisiaj się po południu na profilu Platformy Obywatelskiej, na profilu, na portalu X, czyli na dawnym Twitterze, pojawił taka deklaracja, że CPK powstanie. Był film z Maciejem Laskiem. Jak go pan nie widział, to proszę się nie przejmować, bo on od razu zniknął. No to co, wy chcecie budować, czy nie chcecie budować?
Ale pan redaktor widział.
No, widziałem lepiej zmontowane filmy, muszę powiedzieć.
Myślę, że to jest taki...
Nie mogę powiedzieć, żeby Maciej Lasek był youtuberem.
Ale jest trochę z tym CPK jak z Yetim. Wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział, nie słyszał. Ja bym chciał przeczytać, zobaczyć ustalenia audytorów i audytu. Ile tam pieniędzy zostało wydanych, co zostało zrobione. Ja pamiętam w kampanii wyborczej bardzo dużo takich emocjonalnych głosów, nie dotyczących samego CPK, ale tych linii kolejowych, których budowa wywłaszczała czy zabierała własność wielu mieszkańcom Wielkopolski i Łódzkiego. I dlatego uważam, że bardzo czekam na ten audyt i uważam, że ja nie jestem przeciwnikiem dużego projektu lotniska, takiego hubu, takich drzwi do Europy, to co dzisiaj Turcy przygotowują obok Stambułu, tak? Takie kompletnie nowoczesne lotnisko, które ma spełniać właśnie taką rolę bramy do Europy. I uważam, że powinniśmy poważnie o tym rozmawiać, ale nie jestem przekonany, panie redaktorze, że to, co robił minister Horała z zespołem swoim, że to jest poważne.
No, minister Siemoniak powiedział, że temu projektowi zaszkodziło to, że PiS go wyniósł na sztandary, ale to wiele projektów wyniósł na sztandary. Elektrownia atomowa wyniósł na sztandary. Trochę mamy taki problem z kontynuacją niektórych projektów.
Samochody elektryczne, stępka, promy pasażerskie. Tych sztandarów trochę było i jeden bardziej śmieszny od drugiego. Więc dlatego mówię, audyt, nie chcę wyważać otwartych drzwi. Nie chcę przesądzać dzisiaj, co jest niezbędne i czy na pewno będziemy to robić. Na pewno ruch lotniczy, widzimy to, przecież pan redaktor jest dziennikarzem ekonomicznym i zna te liczby. Ruch pasażerski, air cargo, ruch transport lotniczy ma naprawdę najlepsze dni dzisiaj i przed sobą, że to jest bardzo ważna gałąź.
Panie senatorze, to też jest z drugiej strony tak, że bardzo trudno jest różne decyzje podejmować. Mi się zawsze przypomina taki sketch Mana i Materny, w którym jest pytanie do Mana, jaka jest tajemnica tego, że pan jest najdłużej urzędującym wiceministrem w historii, bo nigdy żadnej decyzji nie podjąłem. No, trochę tak jest, że trzeba jakieś ryzyko ponieść i
trzeba,
nie ma 100% pewności.
Ale musi być wiedza. To znaczy, to, że mówimy nie, na razie nie decydujemy o tym, bo chcemy zobaczyć, przeczytać, zobaczyć liczby i zobaczyć, co zostało zrobionych, ile to będzie kosztować. Naprawdę, ile to będzie kosztować. I uważam, że to jest kwestia najbliższych paru miesięcy, wszystko będziemy wiedzieć.
No to teraz będzie trochę o Twitterze. Twitterze Donalda Tuska. Słuchaczom Radia RMF FM dziękujemy serdecznie, a tym, którzy chcą usłyszeć, co Grzegorz Schetyna myśli o tweetach Donalda Tuska, polecamy pozostać z nami w radiu internetowym RMF24. Tak trochę podgrzewałem to, ale tak naprawdę będziemy mówili o bardzo poważnych sprawach. Jeszcze o tym CPK. Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut i zera. Napisał dzisiaj Donald Tusk. No, ale ja mam trochę problem z takim radykalnym stwierdzeniem, no bo budowa się zaczęła w tym sensie, że jest cały szereg decyzji inwestycyjnych, pozwoleń. Jeżeli chodzi o Izerę, to jest nawet wielki chiński inwestor, który jest gotowy do tego, żeby wyłożyć pieniądze i produkować tam według różnych informacji samochody, nie tylko Izera, ale też porządne samochody elektryczne.
Ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są optymistycznie nastawieni do życia, i do rzeczywistości, to pan zawsze widzi szklankę do połowy pełną. Ja nie jestem pesymistą, ale znam praktykę i decyzje pisowskich notabli przez te ostatnie 8 lat i naprawdę uważam, że wszystko trzeba bardzo dokładnie oglądać i wtedy można stawiać po analizie można dopiero wyciągać wnioski i stawiać tezy. Dzisiaj nie jesteśmy na to gotowi.
Ale a teza, że PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął, to nie jest stawianie ostrej tezy?
Nie ma nic konkretnego. Oprócz tych kilku, oprócz wywłaszczeń, oprócz wydania setek milionów, jak słyszymy, złotych, nie ma żadnego konkretu. Nie ma feasibility study. Nie ma. Ja byłem na zespołach, które głównie zajmowały się tłumaczeniem protestującym właścicielom, dlaczego muszą zostać wywłaszczeni. Znaczy, to tym się zajmowali politycy PiS-u, którzy mieli zajmować się lotniskiem. Dla mnie to był pomysł na to, żeby być w polityce i robić sobie kampanię. Naprawdę, mówię zupełnie poważnie. Poczekajmy parę miesięcy, będziemy wszystko wiedzieć.
No to jeszcze trochę o tych tweetach Donalda Tuska. Dear Republican Senators of America, Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you, napisał Donald Tusk do republikańskich senatorów, którzy właśnie teraz wstaje w Stanach dzień, zaczynają debatować nad kolejną próbą uchwalenia tych przepisów
pomocowych
dla Ukrainy.
Tajwanu i Izraela.
Tak. Shame on you.
To bardzo ostre, ale to takie...
Wstydźcie się, o tak.
Tak, dokładnie tak byśmy przetłumaczyli. To jest próba apelu do sumień amerykańskich. Nie jestem optymistą co do tej amerykańskiej debaty, bo to nie kwestia tylko Senatu, ale też Izby Reprezentantów. Tam dobrze to w ogóle nie wygląda. Nie ma takiej atmosfery, która jakby była czymś oczywistym, że te pieniądze, przypomnę, że to jest ponad 160 miliardów dolarów, że one zostaną przeznaczone na pomoc wojskową dla tych trzech krajów, a to może być absolutnie kluczowe i krytyczne.
Panie senatorze, Wolfgang Schäuble kiedyś powiedział takie ładne zdanie, że pierwszą zasadą polityki jest uznawanie rzeczywistości za tą, jaka ona jest. I rzeczywistość jest taka, że Donald Trump jest bardzo prawdopodobny, że będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Republikanie będą rządzić. No to po co w nich takimi tweetami tłuc? Po co europejskie elity, nie wiem, w Die Welcie dają zdjęcie Trumpa i mówią, że dyktator? No będziemy musieli jakoś z nim pewnie dealować.
To jest polityka, panie redaktorze. Znałem Wolfganga Schäuble, byłem na jego pogrzebie, pożegnaniu i rzeczywiście to był bardzo doświadczony polityk. Pomagał zresztą nam bardzo w procesie wchodzenia do Schengen, prawda, w 2007 roku jako minister spraw wewnętrznych Niemiec. Ja bym powiedział tak, wiele rzeczy zostanie powiedzianych, wiele także zależy od decyzji kongresmenów, i przedstawicieli Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych. Pan wie, na czym polega pełnienie mandatu w Stanach Zjednoczonych. Tam dyscyplina partyjna nie jest czymś najważniejszym. Tam każdy ma własną politykę i stara się mieć własne zdanie. Więc uważam, że każdy sygnał dzisiaj, jak ważne jest wsparcie dla tych krajów, które walczą o własną suwerenność, podmiotowość i rzeczy najważniejsze, jest potrzebne.
Ale panie senatorze, dla wielu Amerykanów, nie tylko republikanów, sprawa Ukrainy czy bezpieczeństwa Polski nie jest kluczowa. Oni się troszczą o Amerykę. W jaki sposób my ich mamy przekonywać, żeby dbali o nas?
Ale to jest też kwestia Tajwanu, tak jak powiedzieliśmy, czy Izraela, tego wszystkiego, co tam się dzieje. Stany Zjednoczone taką rolę przyjęły wiele, wiele lat temu, wtedy, kiedy angażowały się w pierwszą wielką wojnę, a potem, kiedy lądowały na plażach Normandii w czasie II wojny światowej. Są gwarantem pokoju światowego i chciałby się powiedzieć dobrobytu. Są mocarstwem światowym i taką rolę spełniały przez lata. Przywołanie Ronalda Reagana też nie jest przypadkowe, bo dla nas to jest osoba, to jest polityk symboliczny i jego miejsce w historii Polski będzie ważne, bo tak bardzo mocno nas wspierał w 1981 roku, kiedy było tak bardzo ciężko w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. I uważam, że dzisiaj też trzeba, warto odwołać się do sumień amerykańskich, także sumień amerykańskich senatorów.
Generał Załużny odwołany przez prezydenta Zełenskiego.
To jest zła informacja, powiem najdelikatniej, jak będę mógł powiedzieć, szczególnie, że on ma bardzo dobrą opinię. Mówię tutaj o opinii ekspertów wojskowych, tych, którzy oceniają i wiedzą, w jaki sposób prowadzona jest ta wojna, wojna obronna ze strony ukraińskiej, ale też tych, którzy mają wpływ na międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Źle by się stało, gdyby potwierdziły się takie supozycje, które mówiły o tym, że prezydent Zełenski, że popularność generała Załużnego przekroczyła, że jest bohaterem tej wojny, że jest osobą, która jest najbardziej dzisiaj popularną postacią na Ukrainie.
Myślę, że Zełenski i że
nie wyklucza jakiejś roli, którą może odegrać w polityce ukraińskiej przyszłości. Z takimi głosami się spotkałem, więc przywołuję teraz i mówię, źle by się stało, jeżeli to miałoby być przyczyną do tej decyzji.
Dużo się mówi o zmęczeniu wojną w Ukrainie na Zachodzie, ale sami Ukraińcy są bardzo zmęczeni, mają bardzo poważne problemy z dalszym prowadzeniem mobilizacji. Rosjanie mają pieniądze i ludzi do tego, żeby zamęczać Ukrainę.
Konsekwencją, taką systematycznością i determinacją. Rosjanie, postrzegam tę sytuację na froncie, tym froncie wschodnim, że Rosjanie jakby przejmują inicjatywę polityczną, militarną, że jakby tej więcej aktywności jest po ich stronie. Rzeczywiście zgadzam się w 100% z panem redaktorem. Dla Ukrainy przychodzi ciężki czas w tej kwestii wojny. Nie wiem, czy problemem na rozwiązanie tych trudności jest dymisja generalnego dowódcy.
Czy udało się Europie przycisnąć Orbana? Udało się Europie uchwalić długoterminowy, duży pakiet pomocy finansowo-gospodarczej dla Ukrainy, który podtrzymuje ten kraj, ale czy wobec braku tej amerykańskiej pomocy Europa nie powinna zrobić kolejnego kroku i zacząć rozmowy o kolejnym pakiecie? Bo Ukraińcom może naprawdę zacząć brakować i broni, i amunicji, i ludzi.
Już brakuje. I o tym mówią Ukraińcy bardzo wyraźnie. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Josepem Borrellem, szefem dyplomacji europejskiej w poniedziałek. On przed wyjazdem na Ukrainę, teraz jeszcze jest na Ukrainie, rozmawialiśmy tutaj w Warszawie i on przedstawiał projekty, problemy, to wszystko, z czym jedzie na Ukrainę, konsultował też swoje stanowiska. Ukraina, potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy w każdym wymiarze, ale najbardziej na poziomie militarnym. Amunicja, rakiety, ciężki sprzęt, to wszystko jest niezbędne. Jeżeli te sygnały z Ameryki będą się powtarzać czy potwierdzać, to nie ma wyjścia. Europa musi podjąć wielkie wyzwanie jeszcze większej pomocy na rzecz Ukrainy, bo wsparcie...
A czy to jest już na horyzoncie politycznym,
myślę,
w stolicach europejskich?
Myślę, że za chwilę będzie, przynajmniej tak wynikało z tych rozmów, że wiadomo, że jeżeli Amerykanie nie zaangażują się w taki sposób, nie będą tak zaangażowani jak poprzednio, to nie wystarczy to wsparcie, które dzisiaj deklaruje wspólnota europejska.
Rolf Nickel, były ambasador Niemiec w Polsce, mówił, że my trochę robimy takie warmongering, czyli takie straszenie wojną, że trochę przesadzamy z tym.
Rozmawiałem z politykami niemieckimi. Zaskoczę pana redaktora, ale najbardziej takim osobą, która najbardziej trzeźwo analizowała sytuację na froncie wschodnim, byli przedstawiciele Zielonych. Oni mówili o agresji Putina, o tym, jak konieczne jest wsparcie dla Ukrainy, jak wiele zależy, jeśli chodzi że pokój w Europie zależy od tego, czy będziemy skutecznie wspierać Ukrainę. Wiedzą to niemieccy Zieloni. Nie jest to powszechna wiedza w koalicji rządzącej i w opozycji w Niemczech. Takie miałem wrażenie.
Czego się pan boi bardziej? Rosnącego poparcia dla AfD i tej partii Sary Wagenknecht w Niemczech, czy perspektywy wojny z Rosją za 2-3 lata? To jest bardziej realnym niebezpieczeństwem.
Ja myślę, że wszystko zależy od wsparcia dla Ukrainy i od zatrzymania agresji, tej polityki imperialnej, która może przynieść konkretny efekt.
A tego... wierzy pan w ten możliwy scenariusz, który jest na różne sposoby rozważany, tego, że zamrożenie konfliktu w Ukrainie będzie oznaczało kolejną rosyjską agresję, uderzenie gdzieś na kraje bałtyckie, jakiś rodzaj hybrydowej inwazji?
To jest scenariusz, o którym jeszcze paręnaście miesięcy temu w ogóle byśmy nie mówili, nie rozpatrywalibyśmy go jako coś normalnego, to byłby kompletny political fiction. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Pan o alternatywę dla Niemiec. Przecież ona w niektórych landach we wschodniej części Niemiec ma najlepsze wyniki sondażowe. To jest powyżej 30%. To jest też scenariusz, który wydawał się niemożliwy w Niemczech jeszcze kilka lat temu.
Przerażające.
Jest. I widzę, że nie ma odpowiedzi, bo dzisiaj tłumaczenie na przykład przez polityków niemieckich, że demonstracje, wielosettysięczne demonstracje pokazują, że Niemcy nie akceptują alternatywy dla Niemiec jako politycznego wyboru. Ale mówię im, że odpowiedzią na to jest sensowna, racjonalna, skuteczna koalicja, która wygra z AfD. Nie ma pomysłu na tę koalicję, bo ta dzisiaj, która rządzi, traci poparcie tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. No,
ale też problemem w całej Europie, kiedy się patrzy na protesty rolników, protesty sektora przemysłowego, szef niemieckiego związku przemysłowców powiedział, że polityka energetyczna jest absurdalna, niemiecka likwidacja elektrowni jądrowych. To pytanie, czy projekt Zielonego Ładu, zielonej polityki rolnej, polityki klimatycznej unijnej, to nie pokazuje, przepraszam, zabrzmię teraz tak schematycznie, oderwania brukselskich elit od problemu zwykłych ludzi.
Wszystko jest ważne. Ważne też jest przecież walka z ociepleniem klimatu. No moglibyśmy tutaj godzinami o tym mówić, ale najważniejsze jest dzisiaj bezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa, bezpieczna Europa, bezpieczne granice. Jak to zrobić? Jak znowu ze wspólnoty europejskiej, z takiego poczucia, że jesteśmy rodziną europejską, zrobić skuteczny mechanizm do wygrywania wyborów, do przekonywania opinii publicznej, do skutecznej walki z populistami czy nacjonalistami. Dzisiaj uważam, że też powiem zdanie o naszej polityce. To, że wygraliśmy wybory te ostatnie 15 października, to daje nam duży mandat do rozmowy o polityce europejskiej, naprawdę. Znaczy, powinniśmy wrócić do pierwszej linii, do pierwszego rzędu rozmowy o przyszłości Europy, bo uważam, że mamy dobre doświadczenia i dużo tych doświadczeń i możemy się z nimi zdzielić z tymi, którzy takiej wiedzy potrzebują.
I na sam koniec jedno zdanie. Brak koalicji z lewicą to dobra decyzja?
Wynik to pokaże, czy idziemy tak samo jak 15 października. Tam się udało wygrać. To są trudne wybory samorządowe, bo trzeba uzgodnić listy do sejmików, do rad miast, do rad powiatów, wreszcie kandydatów na prezydentów czy burmistrzów. Nie jest łatwo zrobić koalicję, ale idziemy równolegle, wygrywamy wspólnie.
No ale lewica to jest, jeżeli chodzi o sejmiki, to w słabej pozycji, no bo szans na to, że kogokolwiek tam wprowadzą, realny próg to jest 10% przy sejmikach.
No tak, ale to też jest zgoda, czasami więcej w niektórych okręgach wyborczych, ale suma jest ważna. Idziemy równolegle. Tak jak szliśmy 15 października i to się nam udało.
Koalicja wyprzedzi PiS w wyborach
tak,
samorządowych?
Wygramy z PiS-em. To na pewno, tak. Wygramy z PiS-em i z trzecią drogą i z lewicą. Ja wierzę, że po prostu odtworzymy koalicję demokratyczną.
Zostanie PiS-owi jakieś województwo?
Mam nadzieję, że te sondaże mówią, że najtwardsza walka będzie na Podkarpaciu, ale były takie momenty i takie wybory, że wygrywaliśmy 16-16 województw i wierzę, że tak będzie teraz.
Grzegorz Schetyna, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
Dziękuję bardzo.